Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Zapraszam do Ewangelii Łukasza, 15 rozdział od 11 wersetu. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług: przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten, oto mój syn, był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. To jest słowo Boga.
Opowiadałem wam kiedyś historię, kiedy byłem na wyjeździe z grupą licealistów, wyjeździe edukacyjnym w Indonezji, gdzie po tygodniu jedzenia ryżu z gotowanym kurczakiem, nie wiem, czy jedliście kiedyś gotowanego kurczaka, takiego z zupy, gdyśmy na śniadanie, na obiad, na kolację ryż z gotowanym kurczakiem i po tygodniu zapragnęliśmy jakiegoś zachodniego jedzenia, więc gdzieś w centrum Sumatry znaleźliśmy Pizza Hut, więc wyszliśmy do Pizza Hut i zamówiliśmy dwa razy więcej niż moglibyśmy zjeść i oczekiwaliśmy na tą pizzę, a kiedy ona przyszła, to smakowała bardziej jak ten ryż z kurczakiem niż jak prawdziwa pizza. I morał tej historii jest taki, że gdybym tylko tam w życiu zjadł pizzę, to nigdy w życiu nikomu bym nie polecił i nigdy w życiu bym sobie nie zamówił. Ponieważ to, co miało smakować jak pizza, nie smakowało jak pizza. A mówię to dlatego, ponieważ dzisiejszy tekst mówi nam o drodze do prawdziwego chrześcijaństwa. Wielu ludzi odrzuciło chrześcijaństwo nie dlatego, ponieważ zasmakowali prawdziwego chrześcijaństwa, ale dlatego, bo ktoś im zaserwował chrześcijaństwo, które nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Jesteśmy w serii Ewangelii Łukasza i docieramy do chyba tej najbardziej znanej historii biblijnej od zawsze. Ale ważne jest w tej historii, abyśmy również zauważyli, że Jezus opowiada tą historię do faryzeuszy. To znaczy do ludzi, którzy byli religijnymi przywódcami tamtych czasów, którzy byli stawani na piedestalu, na piedestale, tak? Wiary. Oni byli wzorem dla wszystkich i oni przychodzą do Jezusa i czytamy, że oni szemrają. Oni są pełni zazdrości, rywalizacji, dumy, pychy. Patrzą na Jezusa z góry, czują się lepsi. Żyją w duchowej rywalizacji. Oto obraz ich religijności, na co Jezus mówi: nie mam z wami nic wspólnego. Jesteście hipokrytami. To nie ma nic wspólnego z prawdziwą wiarą. I na odpowiedź zarzutu faryzeuszy Jezus opowiada historię. Jezus opowiada historię, która kończy się radością, która kończy się ucztą, która kończy się szczęściem. Innymi słowy, Jezus opowiada nam historię, opowiada ją faryzeuszom, ale również nam, aby opowiedzieć nam o drodze do właśnie takiego chrześcijaństwa, które nie jest pełne zazdrości, szemrania, smutku, ale no właśnie, która przynosi radość. Dlatego popatrzmy. Pewien ojciec miał dwóch synów, a młodszy z nich poprosił ojca o swoją część majątku. I już teraz na samym początku możemy nauczyć się czegoś o synu. Ponieważ w tamtej kulturze, po pierwsze, to starszy brat mógł zarządzać majątkiem ojca, ponieważ on naturalnie przejmował odpowiedzialność za kolejne pokolenie. Ale jeszcze coś dużo ważniejszego. W tamtej kulturze mogłeś otrzymać swój majątek, swój dobytek od ojca, tylko i wyłącznie po śmierci ojca. To znaczy, że ten młodszy syn nie tylko przeskakuje w rolę, która nie jest dla niego, ale tak naprawdę prosząc o swój majątek od ojca, swoje dziedzictwo, on mówi ojcu, wolałbym, żebyś umarł. On mówi, mam swoje plany na życie i łatwiej mi będzie bez ciebie. Tak naprawdę jesteś hamulcowym. Chcę wziąć swoje życie w swoje ręce, a ty mi w tym przeszkadzasz. Co tłumaczy, dlaczego krótko potem spieniężył swój majątek. To znaczy, ten młodszy syn nie docenia dorobku ojca. On nie docenia nazwiska swojej rodziny. On nie ceni tego, że ojciec przez całe życie harował, aby to mu dać. On to spienięża. I co również tłumaczy, dlaczego wyjeżdża tak daleko, ponieważ on chce być jak najdalej od ojca. I co również tłumaczy, dlaczego wydaje w taki głupi sposób, ponieważ może po raz pierwszy poczuł w swoim życiu, że teraz to on decyduje. I będę robił wszystko to, co jest przeciwko ojcu. O co chodzi w tej historii do tego momentu? Popatrz, ta historia nie jest o tym, że ten młodszy brat jest głupi i że w swojej głupocie jego głupota go znalazła, kiedy sprzedał wszystko i kiedy wydał wszystko. Ale ta historia jest o tym, że ten młodszy syn zostawił ojca. Ta historia jest o tym, że ten młodszy syn zdecydował, że woli żyć bez ojca. I to jest główny problem tej historii. To jest główny problem w tej historii. Ale ta historia nie jest tylko o jakimś synu i już o jakimś ojcu. Ta historia jest o mnie i o tobie i o Bogu Ojcu. Jezus pokazuje nam, że aby znaleźć się na drodze do prawdziwej wiary, najpierw musimy zrozumieć, że każdy z nas odrzucił ojca. Każdy z nas odrzucił Boga. Każdy z nas w swoim życiu powiedział, Boże, ja wolę decydować za siebie, ja sam będę podejmował decyzję za moje życie. Ta historia jest o tym, że każdy z nas w swoim życiu znalazł bożka. Bożek, najprościej mówiąc, to coś w twoim życiu, co stało się ważniejsze od Boga. Z reguły bożek to jest dobra rzecz, która stała się ostateczną rzeczą. To jest dobra rzecz, jak rodzina, jak emerytura, jak praca, jak dzieci, na których polegasz bardziej w swoim życiu, jeżeli chodzi o swoje szczęście, cel życia, znaczenie, spełnienie, niż na Bogu. Dlatego Jezus na samym początku mówi nam, że droga do prawdziwej wiary prowadzi przez zrozumienie, że każdy z nas odrzucił Boga, aby stać się swoim własnym Bogiem. Aby uczynić coś innego ważniejszego niż On, co prowadzi nas do drugiego punktu. Popatrzmy dalej. Powiedzenie, że ten młodszy syn, że to życie młodszego syna wymknęło się spod kontroli, jest niedoszacowaniem. Okazało się, że jego ambicje i plany nie zrealizowały się, a wiemy to, ponieważ na pewno nie planował znaleźć się w tym miejscu, w którym właśnie jest. To znaczy, na pewno nie planował być w miejscu bez zasobów, w kraju, który cierpi na głód i w pracy, która nawet nie do końca nie wypełni jego własnego żołądku. Ale co ciekawe, że praca, którą znalazł, Jezus mówi, to karmienie świń i dbanie o świnie. Co dla każdego Żyda, to znaczy dla każdej osoby, która słucha, było upokorzeniem, ponieważ zarówno jedzenie, jak i karmienie, jak i hodowla świń była czymś dla nich nieczystym. W jednej z księg mądrości tamtych czasów czytamy, przeklęty człowiek, który hoduje świnie lub uczy swego syna greckiej filozofii. Nie wiem, co im zrobili Grecy, ale świnie były dla nich nieczyste. To znaczy, karmienie świń było upadkiem, a jedzenie wraz z nimi było już najniższym upadkiem z możliwych. Co prowadzi nas do 17 wersetu, gdzie ten młodszy syn, czytamy, potem oprzytomniał. To jest ważne zdanie, ważne słowo, oprzytomniał. To jest to słowo, które my używamy na słowo pokuta, albo jeszcze lepiej na słowo skrucha. To znaczy, że w tej historii uczymy się, na czym polega prawdziwa skrucha. I teraz, on mówi, on oprzytomniał, to znaczy, że przede wszystkim zobaczył to, co widzieli już wszyscy. On zobaczył, że było mu lepiej z ojcem niż bez ojca. On zobaczył, że było mu lepiej z ojcem niż bez ojca i decyduje się wrócić do domu ojca. Teraz, gdybyś był faryzeuszem, którzy właśnie zarzucali Jezusowi, że je z grzesznikami, to gdybyś słuchał tej historii, to byłbyś absolutnie w szoku. Powiedziałbyś, jak ten syn w ogóle śmie wracać do domu ojca? On już zabił swojego ojca. Kiedy poprosił o majątek i go sprzedał, on zabił tym swojego ojca. W tamtej kulturze on już nie ma ojca. No, faryzeusze może myślą, no gdyby najpierw wziął swoje życie w swoje ręce i naprawdę poprawił coś, gdyby poszedł i zarobił i zbudowałby znowu ten majątek, który zabrał od ojca i przyniósłby go w swoich rękach i powiedział, ojcze, proszę, przynoszę to, co zepsułem, chciałem to naprawić, to może wtedy ojciec zlitowałby się i dałby mu kilka lat do namysłu albo sobie i może wreszcie by go przyjął. I być może wielu z nas myśli tak o Bogu, że aby przyjść do Boga, to trzeba przyjść z czymś. Trzeba przyjść z całym workiem dobrych uczynków. Ale zauważcie, że ten syn tego nie robi. On nie mówi, zepsułem swoje życie, a teraz wezmę je w swoje ręce. Nie, on już miał swoje życie w swoich rękach i to nie wyszło za dobrze. On po prostu decyduje, że on idzie do ojca takim, jakim jest. Bez butów. Brudny. Od świń. Z poczuciem winy. Z poczuciem żalu. Z poczuciem straty. Idzie z pustymi rękoma. On idzie do ojca tylko dlatego, ponieważ on pamięta o Bożym, o charakterze swojego ojca. On mówi, nawet gdybym miał być niewolnikiem u mojego ojca, to będzie mi lepiej, niż miałbym żyć bez niego. I nagle faryzeuszem opadają szczęki, ponieważ kiedy syn wraca, ojciec zdjęty litością biegnie. W tamtej kulturze żaden szanowany się dorosły Żyd nie biegnie, ale ojciec biegnie. Ojciec biegnie i rzuca się na swojego syna i całuje go, co jest znakiem przebaczenia. Zauważcie, ta historia pokazuje nam, że prawdziwa skrucha to nie próba naprawienia swojego życia własnymi rękami. Skrucha nie rozpoczyna się od powiedzenia, muszę iść na pielgrzymkę, muszę rozdać więcej pieniędzy potrzebującym, muszę przestać się złości na dzieci. Wszystkie te rzeczy to tak naprawdę tylko próba wzięcia swojego życia w swoje ręce i powiedzenie, Boże, ja mogę sam zasłużyć sobie na Twoją łaskę. Kiedy prawdziwa skrucha to powiedzenia taki, jaki jestem, z niczym, boso, z pustymi rękoma, z workiem niedobrych uczynków, ale moich grzechów, idę do Boga. Skrucha to powiedzenie, Boże, przez całe swoje życie ufałem komuś lub czemuś innemu bardziej niż Tobie. Skrucha to powiedzenie, Boże, zgrzeszyłem dlatego, że nie chciałem żyć z Tobą, że chciałem być Bogiem swojego życia. Wierzyłem, że moja praca da mi poczucie spełnienia. Wierzyłem, że moje oszczędności dadzą mi poczucie bezpieczeństwa. Wierzyłem, że moje dzieci dadzą mi sens życia. Wierzyłem, że ta romantyczna miłość sprawi, że będę czuł się cały i że poczuję przebaczenie. Ale skrucha to powiedzenie, Boże, wszystkie te rzeczy są dobre i są od Ciebie, ale tylko Ty tak naprawdę możesz dać mi te rzeczy. Wszystko to mogę znaleźć tylko i wyłącznie w Tobie z powodu Twojego dobrego charakteru. I tylko prawdziwa skrucha prowadzi do doświadczenia prawdziwej wiary. Bo popatrzcie, kiedy ten syn wraca, ojciec robi 4 rzeczy. Najpierw mówi, dajcie mu płaszcz. Najlepszą szatę. Te słowo najlepsza można również tłumaczyć jako dokładnie jako poprzednia. To znaczy, że ojciec może prawdopodobnie powiedział: dajcie mu tą szatę, którą miał wcześniej, zanim odszedł. To znaczy, ja akceptuję cię z powrotem w te miejsce, w którym byłeś. Po drugie, daję mu pierścień. Pierścień jest oznaką władzy. To znaczy, że ojciec zaprasza go do współrządzenia w swoim domu. Po trzecie, on daje mu sandały. Sandały odróżniały niewolników od panów domu. I po czwarte, ojciec wystawia ucztę. Ojciec wystawia ucztę, co było oznaką radości. Powrót syna był dniem radości. I teraz zauważcie coś niesamowicie ważnego. Na samym początku tej historii faryzeusze przychodzą do Jezusa i szemrają. Tymczasem ten młodszy syn przychodzi do Boga Ojca i doświadcza radości. Dlaczego? Ponieważ faryzeusze przychodzą do Boga i mogą się cieszyć tylko tym, co sami Bogu przynoszą. Tymczasem ten młodszy syn przychodzi do Boga i cieszy się z tego, co Bóg daje jemu. I tym jest prawdziwe chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, co ty przynosisz do Boga, ale co Bóg daje tobie. Tak więc ostatnie pytanie. A co Bóg nam dał? Co Bóg nam dał? Co Bóg nam daje? Zauważcie coś niesamowitego w tej historii, co łatwo można pominąć. Że ten ojciec zaakceptował syna z powrotem, to znaczy, że dał mu z powrotem dziedzictwo. Ale jak mógł dać mu dziedzictwo, skoro to dziedzictwo zostało już sprzedane? Jest tylko jeden sposób. Musiał mu oddać to, część tego, co już należało tylko do starszego brata. To znaczy, starszy brat musiał zapłacić cenę za powrót młodszego brata. W tym jest całe chrześcijaństwo. List do Hebrajczyków mówi nam, że Jezus stał się naszym starszym bratem. Jezus jest tym, który poszedł na krzyż i który tam na krzyżu zapłacił naszą winę za nasze grzechy. Ale nie tylko to. Dlatego, że cierpiał na krzyżu za nasze grzechy, On również postawił nas w swoje miejsce. To znaczy, że kiedy przychodzimy do Boga w Jezusie, ufając w Jezusa, Bóg widzi nas dokładnie tak, jak widzi swojego Syna Jezusa. Kiedy przychodzisz do Boga w Jezusie, ta sama miłość, którą Bóg Ojciec darzy swojego Syna, ta sama akceptacja, którą Bóg Ojciec darzy swojego Syna, więcej, dobytek Syna należy do ciebie przez całą wieczność. Czy widzisz, jak radykalne jest chrześcijaństwo? Jak różni się smak prawdziwego chrześcijaństwa od religijności? Chrześcijaństwo przychodzi do Boga nie na podstawie swojej własnej akceptacji, nie na podstawie swoich własnych uczynków, ale uczynków Boga, który zrobił poprzez swojego Syna Jezusa dla ciebie. Tak więc chcesz przyjść do Boga przez uczynki? Na podstawie swoich własnych uczynków? Przyjdź w Jezusie. Przyjdź w Jezusie i każdy dobry uczynek Jezusa będzie policzony tobie. Bóg będzie widział cię dokładnie tak, jak widzi swojego Syna. A to, co należy do Jego Syna Jezusa, do drugiej osoby Trójcy, będzie należeć do ciebie. Tym jest chrześcijaństwo. I dlatego chrześcijaństwo nie prowadzi do szemrania, ale prowadzi do radości. Ponieważ źródłem naszej radości jest nie to, co my robimy dla Boga, ale co Bóg zrobił dla nas. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam swojego Syna Jezusa. Dziękujemy Ci, że Ty pokazałeś nam w tej historii, dobry Jezu, drogę do Ciebie. Ta droga nie prowadzi przez dobre uczynki, ale ta droga prowadzi przez zaufanie Tobie, Jezu, z powodu Twoich dobrych uczynków. I prosimy Cię, aby to, co Ty zrobiłeś dla nas, aby stało się coraz bardziej realne na poziomie naszego serca, tak abyśmy my mogli doświadczyć tą niebiańską radość w swoim życiu. Ponieważ dzień naszego przyjścia do Ciebie, Ojcze, jest dniem radości w Twoim domu. Amen.